Czcigodni kapłani, czcigodni ojcowie Paulini, stróżowie tego miejsca, szanowni państwo prawnicy zebrani na pielgrzymce dorocznej, umiłowani przez Chrystusa Pana bracia i siostry, którzy przychodzicie tutaj ze swoimi sprawami, ze swoimi problemami i troskami, by oddawać je Matce Bożej, by tu się modlić. Gromadzimy się u stóp Matki Boga, by powiedzieć o naszych problemach, lękach, troskach codziennych. Przychodzimy do Ciebie, Matko, w sytuacji szczególnej. Dotyka nas pandemia koronawirusa, jesteśmy pełni lęku i strachu. Ta pandemia zatrzęsła w posadach światem, zmieniła i zmienia życie społeczne, relacje między ludźmi, a także życie i żywotność Kościoła. Jest nas mniej w kościołach, na mszach świętych, tutaj jest nas mniej. I każdy z nas przeżywa tę sytuację na swój sposób, bo każdy ma prawo do przeżywania swojego strachu i lęku w sobie właściwy sposób. W tym roku jako pielgrzymka prawników jest nas mniej, ale chcemy właśnie tutaj przybywać, by się modlić goręcej, by ta nasza modlitwa wypływała z głębi serca. To chcemy złożyć jako dar. Właśnie modlitwę wypływającą z serca za prawników w naszej ojczyźnie, za wymiar sprawiedliwości, za wszystkich stanowiących prawo, stosujących je na co dzień, ale także za tych, którzy podlegają prawu. Chcemy spoglądać na Ciebie, Maryjo, bo wskazujesz na Syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Chcemy spojrzeć na Ciebie, Maryjo, i z radością przypomnieć sobie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a Tyś naszą Matką. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże stawia nas wobec wielkości i wspaniałości Boga oraz małości człowieka, ale także stawia wobec prawdy, że człowiek, uznając Boga, może dokonywać rzeczy niesamowitych, rzeczy wielkich. Hiob zostaje poddany próbie, traci wszystko. Hiob godzi się z tym, dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, nie przypisał Bogu nieprawości. Przyjaciele, którzy przychodzą go pocieszać, są przybici jego bólem, sieją wątpliwości, czy Hiob jest jednak w porządku przed Bogiem. Hiob w swoim bólu, w przeżywaniu swojego bólu, przeklina dzień swoich narodzin, zmaga się w tej próbie, której jest poddany. Stawia pytanie, czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Jak człowiek może być przed Bogiem prawy? Dalej pyta Hiob. Któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Hiob uznaje panowanie Boga wobec praw przyrody, ale po doświadczeniach związanych z tą próbą życiową, utratą wszystkiego, Hiob potrafi uznać wielkość Boga, potrafi odkryć Jego obecność w swoim wnętrzu. Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i popiele. Hiob jest pewny, lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem mieszczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Historia Hioba jest historią człowieka doświadczonego, ale mądrego. Bo Pan Bóg, jeśli chce obdarzyć łaską, to ten swój dar opakowuje nieraz w kłopot, opakowuje nieraz w doświadczenie, opakowuje właśnie w jakąś próbę. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia idzie dalej. 72 wraca z radością, że w imię Jezusa wyrzucali złe duchy, ale Jezus mówi, aby nie z tego się cieszyli, ale by cieszyli się z tego, że ich imiona zapisane są w niebie. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Jezus objawia nam Ojca, objawia siebie, objawia Ducha Świętego. Ci, którzy są świadkami tego objawienia, są szczęśliwi. Mogę powiedzieć razem z uczniami, mogę poznać Boga, mogę poznać Jego miłość, tajemnicę wielkości Boga oraz tajemnicę małości i wielkości człowieka. Drodzy bracia i siostry, to jest tajemnica człowieka, że Bóg w sercu człowieka działa, że Bóg we wnętrzu człowieka jest, że Bóg prowadzi człowieka przez życie, że Bóg stawia człowieka w różnych sytuacjach, czasami poddaje jakiejś próbie, czasami pozwala nawet na błąd, czasami pozwala na grzech, dopuszcza ten grzech w życiu człowieka, ale właśnie po to, żeby objawić swoją wielkość, swoją miłość, swoją dobroć wobec człowieka. I to jest właśnie ta relacja do Pana Boga. Ona się gdzieś we wnętrzu człowieka dokonuje. Ale żyjąc w społeczności, jesteśmy powiązani różnymi relacjami. W konkretnych sytuacjach wchodzimy w konkretne sytuacje. Zależymy od siebie. Nie jesteśmy właśnie sami. Czasami ta skłonność do grzechu, skłonność do złego w człowieku prowadzi człowieka do błędu. Czasami są sytuacje, że człowiek wchodzi w konflikt właśnie z prawem. Pojawia się ta relacja właśnie taka trudna momentami. Oskarżony, oskarżyciel, sędzia czy obrońca i oskarżony, nawiązują się relacje ludzkie. Niby to w kanonach prawa wszystko się mieści, ale nawiązują się też relacje ludzkie. A tam, gdzie są relacje, rodzą się dylematy i napięcia. Napięcie między miłosierdziem a sprawiedliwością, między duchem a literą prawa, między dobrem jednostkowego człowieka a dobrem wspólnym, nieraz w sprawach małżeńskich, między dobrem małżonków a dobrem dzieci, i tak dalej, w różnego rodzaju sprawach. Jakimi zatem trzeba się kierować zasadami w tak zawiłym i pogmatwanym świecie człowieczym, w którym jest i małość, i wielkość człowieka, w którym jest jego błąd, ale może też i walka, zmaganie ze sobą, bo człowiek może też żałować tego, co zrobił. Moi drodzy, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński na pierwszej pielgrzymce prawników w 1957 roku wypowiedział takie słowa, które i dzisiaj nie straciły na aktualności. Jakimi cechami powinien cechować się prawnik? W jaki sposób ma wypełnić swoje posłannictwo względem człowieka, kościoła, narodu i państwa? Mówił: do wypełnienia tego zadania trzeba mieć odpowiedniego ducha. A jakiż jest duch męża sprawiedliwego? Jest to duch umiłowania człowieka, po pierwsze. Jest to duch umiłowania prawdy, po drugie. Jest to duch umiłowania sprawiedliwości, po trzecie. I jeszcze sumienie. Spróbujmy po trosze zanalizować te elementy tego ducha człowieka sprawiedliwego, o którym mówi ksiądz prymas, sługa Boży ksiądz prymas. Moi drodzy, bez miłości nie można być sprawiedliwym. Prawo miłości Boga i ludzi jest najwyższym prawem. Chrystus to prawo ogłosił i na sobie samym pokazał. Chrystus jako sługa umył nogi apostołom. Wykonał gest niewolnika. Moi drodzy, w tych relacjach właśnie prawnych, można je tak nazwać, miłować człowieka, kochać człowieka, to stać po stronie tego człowieka, to troszczyć się o człowieka. Włoskie ti voglio bene, chcę dobra dla ciebie. Stosując więc prawo wobec na przykład oskarżonego, sędzia czy ktoś inny, którego zadaniem jest osądzanie, nie może być obojętny na dobro tego kogoś. Owszem, normy prawa, litera prawa, wymogi państwa, ale też potrzebna jest swoista empatia. Wymierzając karę, czym się kierować? Kara za przestępstwo to odwet, czy kara ma resocjalizować? Kara zmierza do naprawienia szkody, wyrównania sprawiedliwości, ale też trzeba wykazać wiarę w to, że oskarżony może się nawrócić, bo może też żałuje swojego postępowania. Widzieć w nim właśnie to, że w jego wnętrzu też przemawia Bóg, że z tym problemem, z tym, co jest jego konfliktem z prawem, on stoi też przed Bogiem. Miłość prawnika do człowieka na pewno nie może go stawiać w perspektywie wyższości bycia ponad prawem. Słusznym wydaje się, aby odkrywać swoją grzeszność, możliwość upadku i popełnianych błędów, także właśnie przez prawników. Doświadczenie własnego przebaczenia odgrywa chyba w tym niebagatelną rolę, bo ten, komu wiele przebaczono, potrafi bardziej kochać drugiego człowieka. I to doświadczenie otrzymanego przebaczenia potrafi też w jakiś może empatyczny sposób przekazać w rozwiązywaniu tych trudnych kwestii człowieka, który zbłądził. Ksiądz prymas mówił o umiłowaniu prawdy. Kochać prawdę to być w prawdzie. Kto jest najważniejszy? To jest najważniejszy właśnie wysiłek człowieka, aby dojść do prawdy. Mówił ksiądz kardynał, że każdy prawnik powinien umiłować prawdę i dążyć do prawdy. Tego umiłowania prawdy nie można rozpatrywać w oderwaniu od prawa miłości Boga i człowieka. Ksiądz kardynał zwracał uwagę na znaczenie prawd ewangelicznych, bo sprzeniewierzenie się im spowodowało porażki w historii ludzkości w postaci morza krwi, które ludzkość zapłaciła. I w tym umiłowaniu prawdy chodzi o prawdę obiektywną, odnoszącą się do pewników. Dzisiaj wydaje się, że w różnych sporach o jakość prawa używa się tych samych słów czy pojęć, a zupełnie inaczej je rozumiemy. Po to, by usprawiedliwić własny pogląd. Można by powiedzieć tak, że nieraz możemy iść tą samą drogą, ale w przeciwnych kierunkach. Zasada chyba jest prosta. Ten jest przy prawdzie, jest w prawdzie, to dla tej prawdy gotowy jest oddać życie. Piłat skapitulował. Można powiedzieć, że zżarła go taka polityczna poprawność, strach przed okolicznościami, przed utratą znaczenia. Wydaje się, że właśnie w dzisiejszym świecie mamy problem być innymi niż wszyscy, że wolimy płynąć raczej z prądem niż pod prąd. Trzecia cecha męża sprawiedliwego to umiłowanie sprawiedliwości. Ksiądz prymas podkreślał, że sprawiedliwość łączy się z miłością. Bóg sprawiedliwy jest jednocześnie miłością. Współcześnie, a może to i zawsze tak było, łatwiej jest być silnym wobec słabych, a słabym wobec silnych. Co to jest sprawiedliwość? To oddać każdemu, co mu się należy. Więc umiłowanie sprawiedliwości to zachowanie właściwych proporcji, bo wszyscy są równi wobec prawa. Psalmista mówi: Bóg jest sędzią. Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim pośrodku bogów sąd odbywa. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. I dalej psalmista mówi: lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach. Wydaje się, że trzeba modlić się o to. Nie daj Boże, aby kogoś skazać niewinnie, ukrywając prawdziwych sprawców, a w dodatku, jeśli jeszcze z tego wyciąga się jakieś korzyści dla siebie. To jest sprzeniewierzenie się sprawiedliwości. Bez miłości nie można być sprawiedliwym. I wreszcie sumienie sędziego, sumienie prawnika, które się tworzy z miłości Boga w Bogu, z miłości człowieka, z miłości prawdy i sprawiedliwości. To kształtuje sumienie sługi sprawiedliwego, mówił ksiądz kardynał Prymas. Na tych trzech zasadach, umiłowanie człowieka, umiłowanie prawdy, umiłowanie sprawiedliwości, buduje się sumienie męża sprawiedliwego, a te trzy zasady są do zastosowania, gdy sumienie jest właśnie tą zdolnością rozróżniania dobra i zła oraz odkrywania prawa Bożego. Gdy człowiek jest posłuszny wezwaniom prawdy, sumienie kieruje nieomylnie jego czyny ku dobru. Święty Tomasz Morus tuż przed wykonaniem wyroku w 1535 roku, występując na szafot, powiedział do króla: kiedy obejmowałem urząd kanclerza, prosiłeś mnie, królu, bym wpierw słuchał Boga, a potem ciebie. A dziś ginę za to, że wpierw słuchałem Boga, a potem ciebie. Wierność sumieniu wymaga nieraz oddania życia za prawdę, a nie za władzę. Jak to zrozumieć, Boże niepojęty? Jak to zrozumieć, jak być dla człowieka? Jak mu służyć? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Módlmy się o taką prostotę. Prostotę serca dla prawników tutaj obecnych, dla prawników stosujących prawo w codzienności. O to, żeby odnosić to wszystko do Boga, żeby z Ewangelii czerpać zasady, żeby w stosowaniu prawa kierować się Jego duchem, mniej może literą, chociaż struktury prawa dzisiaj są może trochę inne. Ale chcemy też modlić się o tą prostotę dla wszystkich nas, żebyśmy potrafili właściwie budować nasze relacje do Pana Boga, odnosić nasze życie do Pana Boga, budować w sposób właściwy, prawy nasze relacje w społeczeństwie, w którym żyjemy, w rodzinach, w których żyjemy, z ludźmi, z którymi się spotykamy. I Matka Boża niech nam w tym dopomaga. Ona wskazuje: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Słuchajmy Jezusa, a Maria będzie nam w tym wszystkim pomagać. Amen.